Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacek, dzień dobry. Witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej niedoszły ksiądz, były kelner, artysta estradowy, który powiedział sobie niedawno dość tych wygłupów i w ramach tego dość tych wygłupów został mieszkańcem Gdyni takim serialowym. W Gdyni to mówią na niego Andrzej. On na siebie mówi wujek Czarek, a wielu pamięta go jako Czarusia, a to jest Cezary Pazura. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Tak to z wami aktorami jest, że chociażbyście stawali na głowie i chcielibyście, żeby was zapamiętali tak, jak wy chcecie, to oni zapamiętują tak, jak zapamiętują. Jak powiedziałem mojej córce, lat 10, Helenka ma na imię, że dzisiaj będziemy rozmawiali w radiu, to Helena pobiegła czym prędzej do swojego pokoju. Po jakimś tam czasie wróciła.
Z Sidem? Broń Boże.
No nie, no. I co pan psuje?
Tak,
i co pan
psuje? Dzieci tak mają.
I co pan psuje? Co tu jest?
Sid Leniwiec. No właśnie. Tak.
No, to i to jest właśnie.
Proszę, Hela, ładny rysunek. Arka zdolna musi być.
No jest to zdolna dziewczynka. Proszę pokwitować tutaj
no,
gdzieś.
Tak, oczywiście, tak? Że tak.
To dla Heleny.
Helence.
No właśnie, no bo to tak... Bo pan jest moim... bohaterem mojej bajki też.
Której?
Właśnie tej bajki. Właśnie tej bajki. Cezary Pazura podpisuje, kwituje, a Helena się ucieszy.
Ja miałem z tym Sidem zabawną historię straszną.
No. Lubi pan go? Wujek.
Tak, bardzo. Jakoś tak podpasował mi rzeczywiście. I ten pan więcej, to jest dobre, co robimy w ogóle aktorzy polscy, jeśli chodzi o dubbing. Dlatego, że spotkałem chyba w Chicago taką panią, dla której syna podpisywałem autograf. I ona mówi, robi się genialną rzecz, dubbingując amerykańskie produkcje, bo pan wie, że my dzieci uczymy w szkółkach niedzielnych, tylko w sobotę i w niedzielę polskiego, tak? A tak dochodzą do normalnych amerykańskich szkół. I edukujemy ich tylko w weekendy, wie pan, tych lekcji jest za mało. One kaleczą polski język. A mój syn ostatnio powiedział, mama, puść mi Ice Age, ale z Pazurą. Także... to jest strasznie miłe, że tak się dzieje. A z tym było przy trzeciej części...
Któraś no trochę tego było,
było.
Tych części.
Teraz będzie piąta. Mhm. Będzie, już wiem.
Tak?
Bo zrobiłem
a to super. To
widziałem zwiastun. No.
Ale jeszcze nie ze sobą.
Podkładałem głos pod zwiastun, za chwilę będzie w kinach. A robimy go na wiosnę, czyli pewnie latem.
Ekstra. To się cieszę. Hela też się cieszę.
I przy trójce chyba miałem taką przygodę, że któraś z kobiecych gazet zaprosiła matki z dziećmi na seans przedpremierowy. I mówią, panie Pazura, mamy taką prośbę, żeby pan zaszczycił, żeby zrobimy taką niespodziankę dzieciom, że pan będzie za ekranem schowany, będzie pan miał mikrofon, pan powie, o dzieci, to ja, zobaczcie, ja jestem z wami. I pan wyjdzie potem się ukłonić, ci sobie zrobią zdjęcie i pan pójdzie do domu. Ja mówię, no dobra, możemy tak się umówić. No i jakie było rozczarowanie, bo ja tak powiedziałem za ekranem, to ja, dzieci, zobaczcie, zaraz do was przyjdę. I te dzieci takie zachwycone, o Sid, jest z nami Sid. I ja wychodzę z ekranu i takie rozczarowanie. A nie, to nie on, ale głos ma podobny.
No. Dobre. A jak pan zaczynał z tym Sidem, to było trudno, czy tak od razu?
Piekielnie trudno, bo okazało się potem, że producenci pozwolili tylko mnie seplenić. W żadnej innej obcej wersji językowej nie ma. Jest w oficjalnej, no z tej głównej angielskiej wersji jest facet, który sepleni. Ale w języku angielskim jest no, nieporównywalnie mniej eszczerzetów, SCZ-ów, tych
no
wszystkich
tak. trudnych. To są nasze specjalności.
My jesteśmy, Ukraińcy na nas mówią, jak oni na nas mówią, przeki. Bo oni słyszą tylko psz. No to tak my dla nich mówimy. Dla Amerykanów pewnie też tak. Więc ja musiałem matematycznie sobie to porobić, żeby skreślać. On nie zawsze mówi ty. Czasami mówi czasami. No, bardziej zrozumiałe słowo jest. Ja tak trenowałem różne zdania. A potem to już jakoś tak poszło. Ja na przykład nie jestem zadowolony ze wszystkich swoich kwestii w tych filmach. Wiele bym dzisiaj poprawił, tak, inaczej zrobił. No ale też tak właśnie reżyser jeden drugi mi daje spokój, już nie wygłupia się.
Ale, tak nie usłyszę.
Ale człowiek taki jest, że ja mam taki niedosyt. Co on powiedział? Jakby to taka stara szkoła jestem. Ja muszę wszystko słyszeć do końca, każdą głoskę. To wtedy jestem zadowolony, że dotarło.
A pan jest taka stara szkoła dubbingowa? Właśnie dubbingowcem pan jest takim jakoś...
Nie, nie chodzi o samą szkołę dubbingowania, tylko o samą szkołę odbierania w ogóle filmu czy teatru. No, w tej chwili jednak nasz język taki potoczny jest dla mojego pokolenia już mniej zrozumiały niż dla młodych. Młodzi wszystko rozumieją, śmieją się nagle, a ja mówię, co on powiedział? Męczę się w kinie na polskich filmach niektórych, bo nie rozumiem, co do mnie aktor mówi. Jezu. Bo słabo otwiera usta, wie pan, i nie dociąga, ma takie bezdźwięczne samogłoski. Na przykład mówi tak, na przykład słowo będę. Możesz powiedzieć będę i e jest na końcu dźwięczne, więc go słyszy, że będę. Możesz powiedzieć, a jak będzie bezdźwięczne e, będzie takie, to będzie będę. Będę. To tak młodzież mówi. Cześć. Będę. Nie, cześć nie mówię. Cześć. Będę. Tro. No i stary. Kurczę, no nie.
To klasyk się odezwał.
Tak, tak. No mnie to męczy. Ale muszę panu powiedzieć, że z kolei moją panią profesor, jedną z profesorek w szkole filmowej, czyli panią Jadwigę Chojnacką. Ona grała matkę Jagny w Chłopach. Mhm. Taka była jej charakterystyczna rola. Ona mnie uczyła scen. I ona twierdziła, że ona nas nie słyszy i nie rozumie, bo mówimy bardzo niewyraźnie i niechlujnie. I to nawet nie chodzi o to, że ktoś nie umie mówić, my siebie już nie słuchamy. I mówimy bardzo niechlujnie. Nasz język jest tak zniechlujniał, no, co tu dużo mówić. Wszędzie to widać. Widać w telewizji zwłaszcza, bo najwięcej tego ludzie oglądają. No a już ten świat internetu jest tak pełen źle mówiących ludzi, że ja nie wiem, jak oni się porozumiewają. Dobrze, że jest napisane. Ciekawe, czy tak mówią też w amerykańskich filmach, no bo my generalnie znamy je z napisów, tak? Nie wszyscy dobrze znają ten język, żeby go wysłuchać.
I co ja mam teraz powiedzieć?
Nie wiem.
Nic właśnie. Nic.
Tak,
już
ponarzekałem. No. Ale nie, a szkoła dubbingu mamy dobrą szkołę.
To już dobrze.
Bo tam wszystko rzeczywiście dociera, bo mamy ten komfort, że robimy sklejka po sklejce, zdanie po zdaniu możemy robić. Czasami jak nie wychodzi, to słowo po słowie.
No. A SIDA to co pan ma?
Nie, no temperament mam mój, SID. Mam mój temperament, umie się cieszyć praktycznie ze wszystkiego, nawet jak nie idzie. No tak jest. A to jest los każdego aktora w Polsce. No. A to jeszcze mówi leniwiec, to już w ogóle ma podwójne znaczenie. Nie? Każdy gdzieś ma w sobie takiego lenia, któremu się nic nie chce, który by sobie poleżał, no ale nie może, no bo musi wstać na gwizdek, wykonać swoje, zapłacić podatki, wyżywić rodzinę.
Do Gdyni pojechać na zdjęcia.
No, fajnie jest w Gdyni, fajnie. Chociaż ostatnio
nie było fajnie.
Było ciężko, dlatego że byliśmy na końcu tam, gdzie jest na marinie, tam gdzie jest
port jachtowy.
Port. Na końcu portu jest taki betonowy falochron.
No.
I nas posadzili z Darkiem Kortkiem tam na samej górze tego falochronu.
No.
I myśmy tam spędzili 10 godzin, bo tam w dół do tafli jest 10-15 metrów.
No jest, wiem.
Bardzo. Pod tyłek, przepraszam za wyrażenie, to jest tyle, co, nie wiem, dwie dłonie. Myśmy tam z Darkiem spędzili 10 godzin przywiązani z takie specjalne linki ratunkowe przez kaskadera, gdybyśmy wpadli nieopatrznie. Graliśmy scenę taką, że się widzimy po latach, 3 sceny w sumie. Pijemy piwo, tam z tymi wędkami udajemy gitary, bośmy grali razem w zespole. No i właśnie w jednym z czasopism następnego dnia ukazała się właśnie moja fotka, jak popijam piwo i z takim komentarzem: takiemu to dobrze. Tak, ten aktor to sobie pożyje. Nic nie robi, tylko sobie piwko pije i jeszcze mu za to płacą. To jest nieprawdopodobnie niesprawiedliwe, naprawdę. A ja 10 godzin w permanentnym stresie, że zaraz się zabiję, nie?
I to w Gdyni.
Pogoda była ładna.
No ja wiem, bo pan taką tęczę upolował.
Tak.
Ale to za chwilę.
Będzie w filmie.
O, super. A nie miało pewnie być.
Nie miało.
No bo tak wyszło. Dobra, to tęczy upolowanej w Gdyni i o polowaniach też. Pan poluje ciągle?
No, nie.
Aha, to o tym bardziej pogadamy. To Gdynia Główna Osobista z Cezarem Pazurą.
Tu Gdynia Główna Osobista.
A druga rzecz, która mi zaimponowała w Gdyni, to po godzinach takich szkolnych, jak się lekcje kończą, nagle zaczęły wypływać, bo to był oczywiście środek tygodnia, jak myśmy tam byli, zaczęły wypływać takie malutkie łódeczki. Jedna, trzy,
no tak,
pięć,
bo tam są szkółki żaglowe.
Właśnie.
No właśnie.
Ja pojęcia nie miałem, że coś takiego istnieje, że te dzieci się uczą od dziecka.
Wspomniana Helena, żeglowa, która narysowała, chodziła do takiej szkółki i tak wypływała właśnie w tych godzinach.
Nieprawda, te dzieci mają po 5-6 lat. No. Siedzą w tych małych skorupkach, tak, wypływają na morze. Ja bym chyba zwariował ze strachu. A co to znaczy żyć nad morzem? Wiesz, że ta woda jest jakoś oswojona i do niej się czuje respekt. Dzieci ubrane normalnie w tam kapturki, jakieś tam czapeczki, ciepło, kapoki. Ale mimo wszystko, no przecież one wypływają i tam ta fala jest. Zawsze.
No, czasami się przewracają.
No nieprawdopodobne. I to wiesz, że jest taka pora roku, że to...
Ciemna, bo
zimna, wpaść do wody to tak słabo, nie? No, ale ja bym się bał, no, bo to jest jednak żywioł, no, woda to jest żywioł. Ale to mi zrobiło naprawdę tak ciepło mi się pod sercem. Napisałem nawet w komentarzu chyba na portalu społecznościowym, że na pewno z tego będą mistrzowie świata albo olimpijscy, bo to jest niemożliwe. Jak ktoś ma taką pasję i taką determinację, no to musi wyjść. No.
Tam wiem z perspektywy rodzica, że... To czasami rodzice tak tam.
Tak?
No, a potem to tak.
No ale, na pewno co któreś dziecko ma zapał.
Nie, no jasne. A poza tym to rzeczywiście oswaja i uczy w ogóle takiej kultury morskiej. Znaczy, są pewne rzeczy, które są oczywiste. Tak, znaczy, że jest ta woda i się z niej korzysta i tyle. I to właśnie dzięki tym szkółkom.
Tak.
Więc to nie jest takie głupie. Nawet jeżeli się jakoś tam w miarę szybko kończy.
Te dzieci takie śmieszne, jak wracały, już takie zmęczone, już tak nie miały siły tymi żagielkami tam machać, tak się odpychało od tego betonu rączkami tam, żeby szybciej do portu i do domu. I taki żal było niektórych. Takie małe szkraby. To tak urocze. Ja sam małe dzieci, więc ja to od razu chciałem pomagać. Śmieszne.
No dobrze, a w tej Gdyni to pan to sobie pobywał? Parę razy raptem chyba.
Gdynię znam od lat, więc ja mogę śledzić jej zmiany od co najmniej lat 30, od czasu, jak jestem aktorem. Pierwszy mój film nagrodzony w Gdyni na festiwalu.
91.
Tak, to był Król.
No. Mm-hmm, tak.
Czyli, a teraz mamy który?
Męska drugoplanowa, a teraz mamy 15. 2000.
To parę lat. To parę lat, więc ja to tej Gdyni jeździłem, przecież teatr się zmienił zupełnie.
Mm-hmm. Ten, w którym się nagrody odbierało, prawda?
To teraz grałem tam na scenie spektakl Teatru Szóste Piętro, Bóg Mordu. No w ubiegłym, nie, w tym roku kalendarzowym graliśmy tam w Gdyni.
To się zmieniło.
No, i na tej scenie grałem z teatrem, a nie pokazywałem film, więc też inaczej.
Ale to tak, Gdynia, skoro pan festiwalowo się zadumał, to potem był 95 chyba, to był Tato, tak? Też drugoplanowy.
Tak, był też chyba nagrodę. Tak, tak, za Tatę też dostałem. Mm-hmm.
No, czyli ta Gdynia.
Ona była szczęśliwa dla mnie zawsze, Gdynia.
No, a tak właśnie myślałem, że...
Momentu.
Do pewnego właśnie. No właśnie, porozmawiajmy o momentach. Pomyślałem, że może w tym roku pana festiwalu zobaczę, zwłaszcza, że to jubileuszowy jakoś
miałem być, tak, dostałem zaproszenie, miałem nawet propozycje nieśmiałe, żeby prowadzić tę galę jubileuszową, ale byłem w zdjęciach do Aż po sufit. Jednocześnie też miałem zakontraktowane swoje występy w zagraniczne. Akurat wtedy byłem albo w Anglii, albo w Niemczech, kiedy był festiwal. Niestety takie zagraniczne tournée, jak ja to nazywam, planuje się naprawdę dużo, dużo, dużo wcześniej. Wtedy jakby w ogóle nie myślałem o tym, że to się pokryje z datą festiwalu. Kiedyś dla mnie było obowiązkiem być na festiwalu, ale od paru lat nie mam swoich filmów, które byłyby tam prezentowane, więc też się nie pcham na siłę. Jak ja jeżdżę tam, gdzie mnie zaproszą.
No właśnie zaprosili mnie.
Ale
nie wyszło.
Nie mogły. Ale festiwal w Gdyni jest chyba najważniejszą uroczystością i miejscem spotkań branży filmowej, której już w tej chwili ja nie znam za bardzo.
No, a dlaczego?
Ja nie znam młodych reżyserów, ja ich znam z nazwisk, gdzie mi się otarło o uszy, czy tam gdzieś widziałem w telewizji. Ale tak, żeby skojarzyć osobę z postacią, z nazwiskiem, no to nie za bardzo chyba już bym umiał. Tak samo nie kojarzę aktorów, aktorek tych najnowszych wszystkich, bo jest ich dużo i o każdej czytam, że to gwiazda.
A to czyli złośliwość.
Nie, tylko wie pan, o co chodzi, no jest mnóstwo dziewcząt, bardzo zdolnych, chłopców, przecież ja też gram z młodymi ludźmi w serialu i oni są naprawdę fantastyczni. No ale co roku jest parę osób, które trzeba by zapamiętać. Ja jestem aktorem już 30 lat. To są setki osób się robią.
No właśnie, mam nazwisko. Mam imię, nazwisko, twarz i swój dorobek.
I mówi wszystko pan... się zmienia, oprócz imienia i nazwiska. Twarz się zmienia, dorobek się zmienia.
No właśnie, ale o ten dorobek chcę pytać. Pan mówi, że tak nie do końca już kojarzy to środowisko. Gdzieś pan jest na tym, nie
bo
wiem,
nie,
z boku?
Bo nie bywam.
Tak. No właśnie, no ale to bo nie bywam. No bo... Nie bywam, bo?
No...
Bo nie chcę? Bo mnie nie chcą?
Nie
bo...
zapraszają mnie.
A dlaczego?
No skąd ja mogę? No bo nie mam nowych produktów. Słuchaj, jesteś zawsze taki, jak i twój ostatni film. A jeżeli ostatni film robiłeś tam wiele lat temu, no to z jakiej racji mają cię? To jest bezwzględne miejsce, jest show biznes. Jak jesteś nieobecny, towarzysko i nie masz filmu, to znaczy cię nie ma. No i to się wszystko zgadza. I jakby ja tutaj nie mam do nikogo pretensji. No. Mm-hmm. To tak to po prostu działa. No a czasami zastanawiam się, o co się stało z tym aktorem, o co się stało z tym reżyserem. No, no po prostu no nie robi. No to o nim nie słyszymy. No. To tak jest. Ja na szczęście bardzo dużo robię różnych innych rzeczy. No. Przede wszystkim pochłonął mnie serial Aż po sufit. Jestem zachwycony tym serialem. Bardzo go lubię. Świetnie napisany. Bardzo dobrze mi się pracuje. Pracuję z młodymi reżyserami, z Bartkiem Konopką, z Julią Kolberger, którą pamiętam jako dziecko przecież jeszcze. No i nagle ona mnie reżyseruje. To jest bardzo urocze chwile to są. I ona ma głowę otwartą. Ona pracowała z największymi reżyserami na świecie. Uczyła się od nich. Robi, no, reżyseruje lewą ręką. Ona to robi świetnie. Po prostu nie sprawia jej to kłopotu. To są zawodowcy, którzy mogliby być moimi dziećmi, prawda, rocznikowo. I to jest fantastyczne oglądać tak że jest to nowe pokolenie. I człowiek chciałby z tym nowym pokoleniem też dalej żartować, ale my graliśmy w inną piłkę, oni grają w inną piłkę. Oni mają już swoje, wie pan, te mają towarzystwa, bo ja pamiętam, że taki jeden z głównych zarzutów kiedyś padł na festiwalu w Gdyni. Od młodych aktorów, że ciągle gra tylko Linda Pazura i Kondrat. Dlaczego tak się dzieje? I to był zarzut. No ja kiedyś tak sobie, ja wtedy powiedziałem, no proszę państwa, no ale no bo pewnie kilka czynników. No moda taka i może jesteśmy w jakimś sensie dobrzy. No ale to minie, bo wszystko w życiu mija. Więc no minęło. No i teraz pytanie, czy w jakimś tam zakresie wróci? Ja myślę, że tak. Bo jeśli chodzi o profesjonalizm, to jakby ja sobie nie mam nic do zarzucenia. Przecież to się nie zapomina. A poza tym jest nowa twarz, są nowe środki wyrazu. I warto by było je rzeczywiście gdzieś tam pokazać. Ale to musi być zapotrzebowanie. Wie pan, to nic się tak nie starzeje w przyrodzie jak film. Nikt. No. Jak pan zobaczył filmy, się ogląda z lat 70., to po prostu się płakać chce. Te efekty specjalne, to wszystko po prostu.
No zależy.
Bondy, no porównajmy sobie Bondy.
Nie, no, okay,
one mają urok, no, dzień właśnie, i czar, no. Ale to już jest nie to, co teraz. Kurczę, no, a później będzie jeszcze lepiej.
No dobra, nowe środki wyrazu. No, zupełnie nowy ja, czyli zupełnie nowy Cezary Pazura, który mówi dość tych wygłupów. To za chwilę porozmawiamy, co to tak naprawdę oznacza. Mhm. Okej?
Okay? Dobrze.
Dobrze. To jest Gdynia Główna Osobista. Wracam za chwilę.
Tu Gdynia Główna Osobista.
W Gdyni Głównej Osobistej Cezary Pazura, który
to
mówi...
ja.
Tak.
Ten sam.
A właśnie inny, nie ten sam, a właśnie inny. Dość tych wygłupów mówi facet, który zjadł zęby na estradzie, w kabarecie. I co? I no to znaczy, że go tam już nie będzie teraz?
No nie, no ja zrobiłem więcej spektakli teatralnych nawet, czy filmów, niż monologów estradowych. Na estradzie pojawiam się sporadycznie. Ja na estradzie występuję raz w roku w jednym programie. I to są raczej występy 10-15-minutowe. Że to się tak odkłada rok po roku. Ja w innych programach nie biorę udziału, niech pan zwróci uwagę. Ja nie jestem królem telewizji kabaretowym. Nie mam takiej możliwości. Ja. To jest jakby moja dodatkowa taka działalność, która oczywiście uważam, że i tak jest zbyt mocno eksploatowana. To
A
się
właśnie.
Stało po 13 posterunku, że każdy chciał widzieć tego Pazurę śmiesznego. I człowiek jakby wychodził temu naprzeciw.
No właśnie, co w tym złego? Że śmieszny taki ten Pazura?
Nie, absolutnie nic. Tylko pan... Ja już nie ma tego. Cezarego z 13 posterunku, bo ja już się inaczej ruszam, mam inną masę ciała, inny kolor włosów, inny głos i inny temperament. Ten temperament się tępi przez lata, on się nie ostrzy. On jest taki może bardziej, może być, wie pan, no, prześmiewczy, taki mogę być bezwzględny bardziej, ale już nie jestem taki Czarek z 13 posterunku. Teraz oglądałem ostatnio ten jakiś odcinek. To powiem panu, byłem zachwycony, jak to jest zrobione. Perfekcyjnie.
A widzi pan, niektóre rzeczy się dobrze starzeją.
Jednak. Ale to było perfekcyjne, wie pan, ja to jestem dumny z tego, że to zrobiłem, bo jestem absolutnie przekonany, że to jest nie do powtórzenia. Pewne rzeczy są nie do skopiowania. Na tym polega kreacja, tak nas w szkole uczyli. To jest z tym, że to, wie pan, to akurat w Polsce specjalnie pomaga. Ja powiedziałem w jednym z wywiadów z Julkiem Machulskim, kiedy dostaliśmy nagrodę za Killera. Film 25-lecia. Killer został wybrany filmem 25-lecia. Dla mnie to było zaskoczenie, bo nie przypuszczałem, że komedia będzie takim filmem. No ale jednak. No i zapytała mnie pani redaktorka, co bym radził młodym aktorom po tak udanej komedii. No ja powiedziałem absolutnie z pełną odpowiedzialnością, że jeżeli masz talent komediowy, to się broń Boże do niego nie przyznawaj. Bo cię będą eksploatować, aż nie będziesz potrzebny w ogóle nikomu innemu. To jest pewien rodzaj szuflady, z której się nie wychodzi, bo komedia jest najtrudniejszym gatunkiem. Mnie pytają młodzi ludzie, dlaczego nie robi się takich komedii jak kiedyś? Ja mówię, znaczy jakich? No, żeby były śmieszne. Ja mówię, no dlatego, że się wydaje wszystkim, że to jest proste i każdy się za to bierze. A to jest niestety miejsce dla wybranych. No, nikt nie Czeplina nie podrobi ani nikogo innego. To są tak absolutnie jednostkowe umiejętności, tak samo jak aktorów z Przyjaciół na przykład. To są nie do podrobienia kreacje. Wie pan, i dlatego się ich wybiera do tego. A potem jakby problemem jest taki, że taki aktor, trudno mu potem znaleźć, wie pan, jak zrobi dobrą rolę, to się z tą rolą kojarzy. Trudno się wyjść potem z tej skorupy. Bo ludzie tego chcą dalej. Bo myślałem, że to może być w nieskończoność, a nie ma nieskończoności. Wszystko się kończy. Kończy się temperament, tak jak powiedziałem, kończy się uroda, taka nie inna. Ja nie mówię, że piękny czy brzydki, tylko po prostu kończy się, nie wiem, o tak jak widzi pan, kończy się płaskie czoło, zaczyna się zmarszczone. To już nie ma tego czarusia naciągniętego, który jest naiwny, tylko jest jakiś pan pomarszczony, który patrzy na ciebie już takim okiem, wie pan, takim, no, które dużo widziało. I teraz bądź człowieku mądry i wróć na normalne tory, spróbuj zagrać coś innego, coś dramatycznego, czy coś takiego, no powiedziałbym, no normalnego na przykład nawet. Mm-hmm. Dlatego ten serial Aż po sufit, to jest właśnie, ja gram normalnego faceta, który ma ponad 50 lat i ma troje dorosłych dzieci i ma normalne życie, a jednocześnie ciekawe.
No dużo się tam dzieje.
Bardzo dużo się dzieje. Ale też nie jest mrukiem, wie pan, o co chodzi. Uważam, że bohaterowie poważni niekoniecznie muszą być mrukami, muszą mieć poczucie humoru, wie pan, a jednocześnie być poważni, tak jak Colin Firth jest taki aktor.
Jest taki.
No, teraz oglądałem film, bo go przegapiłem, więc go musiałem sobie ściągnąć za pieniądze. Film się nazywał Tajne służby. Mm-hmm. Kingsdom, tam po angielsku, Special Agents. Nie pamiętam. No i to genialne kino. Rozrywkowe. Gra tam poważny aktor. Przecież szekspirowski aktor. Wybitny aktor. Gra tak śmiesznie momentami. I widać, że umie. Że umie wszystko, wie pan. Tylko, że to tak jest w naszym świecie, tak to jest wymyślone, że te największe zaszczyty, największe festiwale są dla aktorów, no, takich dramatycznych, a nie dla komediowych. Niech pan zwróci na to uwagę. Chwila ciszy.
Na chwilę ciszy, tak.
Tak, niech pan zwróci uwagę.
Zamyśliłem się nad tym, ale nie, no, mówi pan o tej szufladzie. Ja myślę, że to nie jest taka zła szuflada, tylko ona jest po prostu trudna. Tak? Znaczy, bo być w tej szufladzie, no, ale ciągle dawać radę.
No, tak? Ale się nie da. Dlatego mówię panu, w momencie, kiedy aktor jest już w moim wieku i już nie jest w stanie w tym samym gatunku rozśmieszać, bo to się nie da. Ja już nie jestem w stanie fizycznie, psychicznie, jakkolwiek inaczej przekonać widza do takiego sposobu grania, jak w 13 posterunku. To się po prostu dwa razy nie wchodzi do tej samej.
No dobrze, ale z drugiej strony ma pan tego widza tam po drugiej stronie, który mówi sobie, jak jest pazura, ja chcę się pośmiać i tyle, no. Dawajcie mi tutaj tego samego.
Nie, to tego samego to sobie musi z powtórki włączyć. Mhm. No nie ma już tak samo. No.
Nie, bo ja ciągle wracam do tej deklaracji.
Ale ja się widza nie martwię, bo on po prostu w ogóle chce oglądać pazurę. Jak ja jeżdżę ze swoimi kabaretami, to ja nie biegam po scenie, nie staję na rzęsach, nie wkładam sobie pióra w tyłek, żeby być śmiesznym, tylko po prostu mówię, tak jak teraz z panem rozmawiam. I ludzie się śmieją. Więc jakby ja tu nie widzę problemu z widzem, bo widz ma wyobraźnię, widz jest przygotowany do tego, że to, co mu się pokazuje, jest konwencją. Ja się bardziej martwię o branżę, która ma pewne stereotypy obsadzania, widzenia aktorów. I to jest odhaczanie. A tego nie, bo coś, tego nie, bo ten, a ten to nie, bo ten się nie klika, czy coś takiego. Tak jest teraz modne. To tu jest problem. Wie pan, że jakby w Stanach to się bierze aktora, na którego ludzie chodzą. Mhm. I się go bierze do wszystkiego. Bo widz ma przynieść pieniądze za bilet. A u nas nie ma, to za mały rynek, żeby to decydowało. U nas możemy sobie pofiglować, wie pan, i to może być tak, że może być, nie wiem, to jest taki dotyka wielu aktorów, dotyka taki kasus kobieli. Wie pan, na czym polegał kasus kobieli? Był taki wybitny.
Nie, to ja wiem, że no, był taki aktor.
Aktor Bogumił Kobiela. I o nim się mówiło, że ma wielki talent. On grał, Piszczyka grał.
Na przykład.
I o nim się tak mówiło, no i na czym polegał jego kasus, że nikt nie był w stanie napisać scenariusza na miarę jego talentu. I u nas jest wielu takich aktorów, którzy nigdy nie dostali materiału, który mógłby pokazać ich wszechstronność i cały wachlarz umiejętności. Jedyną rolą teatralną, która na to pozwala, jest Hamlet. Dlatego tak wszyscy chcą grać Hamleta. Wie pan, o co chodzi? Bo tam w Hamlet może być i śmieszny, i tragiczny, i dowcipny, i grubiański, i chamski, i jakikolwiek. No, bo tam jest miejsce na wszystko. Dlatego tak się aktorzy palą do tej roli. No, a w życiu dostajemy jakieś skrawki.
Sida na przykład dostajemy i robimy z niego kogoś.
Ale tak,
dobrego.
Ja to robię z miłością, bo wie pan, bo to jest tak, że... trzeba z miłością wszystko robić. Jak się dostaje rolę, to trzeba ją najpierw pokochać. I każda rola jest dla mnie moim dzieckiem. I każdy rodzic to zrozumie, to porównanie, bo na tym to polega, że każdy by chciał rodzic, żeby jego dziecko było najpiękniejsze, najfajniejsze, żeby je wszyscy chwalili. Patrzcie, to moja Zosia, to moja Helenka, tak, to moja Antosia i tak dalej. To jest moje najpiękniejsze, najwspanialsze. A okazuje się, że tak nie jest, nie? Bo inny rodzic myśli, moja ładniejsza. No i koniec. I nie ma. A tak samo jest z rolą. No jak mnie pan by zapytał, którą rolę najbardziej lubię, nie mam czegoś takiego. W każdą dawałem pełne serce, pełne oddanie, temperament. Siły, po prostu siły. Mama moja zawsze mówi, a ty się dziecko kiedyś spalisz w tej pracy. Mówi, ty tak to wszystko przeżywasz. No i jest coś takiego, że rzeczywiście po jakichś tam latach człowiek czuje taki rodzaj wypalenia. To jest mniej więcej koło 40. Że tak ci się wydaje, że już wszystko zagrałeś.
Koło 40 to pan, co lata 90 właśnie były? To
no tak,
pan...
początek lat 2000. Że no, masz wrażenie, że już wszystko...
To miał pan świetny okres, te lata 90.
Ale jest taki moment, sobie. To początek lat 2002, 2003 już się zaczęło. Ja miałem wrażenie, że już wszystko zagrałem. A wie pan, co najbardziej mnie wpieniało? Nie to, że ja wszystko sobie zagrałem, co miałem do zagrania. Takie miałem wrażenie. Najbardziej mnie wpieniało to, że nagle pojawił się jakiś polski film z nowymi aktorami.
I mnie tam nie ma.
Nie. Którzy grali coś, co ja grałem 15 lat wcześniej, tylko lepiej, a nagle się tamtymi zachwycali. Ja mówię, przecież ja to robiłem zaraz po studiach. To jeszcze jest w archiwum. Tylko myśmy robili to lepiej, a to są takie... To mnie wpieniało strasznie, wie pan. Nie powiem tytułu, bo wiedzieli, o co chodzi.
A co pan się taki refleksyjny zrobił?
Nie, bo jakby ja uwielbiam młodych ludzi, ja patrzę, jak oni tworzą, jest wielu wybitnych młodych artystów, i reżyserów.
Taki refleksyjny, rozgoryczony trochę.
Nie, ja nie jestem rozgoryczony, a cię brońcie, Panie Boże. Ja teraz piszę książkę i wie pan co, i na przykład czytam książki kolegów, które powstają w tej chwili, one właśnie są pełne goryczy, rozczarowania. Ja nie wiem, co takiego.
Wie pan, ja a co to za książka jest?
Moja.
No to okej, no.
Autobiograficzne.
O.
Piszę powoli, wydamy jak... jak będzie czas, bo też nie mam czasu tego czyścić, bo to wszystko jest 52 rozdziały, to jest dużo.
A, to na każdy roczek?
No. Nie, ale nie, tak wyszło?
No, ja, no tak mniej więcej.
Nie,
tak?
Ja tematycznie mam rozdziały tematyczne. Takie, że i każdy rozdział będzie opatrzony jakimś mottem, to znaczy fragmentem mojej wypowiedzi z filmu, także to jest wszystko prawda. Tak czy inaczej, moja książka będzie anegdotyczna, będzie zabawna. Będzie czasami trochę refleksji, ale to nie będzie rozgoryczenia. Nie mam w sobie rozgoryczenia. Ja mam po prostu taką obserwację, bo tak wygląda życie i uważam, że to jest refleksja, która dotyka każdego dorosłego człowieka. Że po pierwsze, dochodzisz do ściany, mówisz, już wszystko zrobiłem, co miałem do zrobienia. Po drugie, mówisz, kurde, muszę robić to samo od początku. A potem mówisz, a nie, inni to robią, tylko gorzej. No i tak.
Dramat.
Mają jakiś. Wszyscy dramat. Chyba. No, także
co to za rozmowa jest? No. Czyli nie wiadomo, kiedy książka. Ale
książka, wie pan co, zbieram materiały jeszcze takie, właśnie to za pomocą Radia Gdynia też mogę się zgłosić do państwa, którzy to słuchają.
No.
Jakby ktoś miał zdjęcie ze mną albo mnie w jakichś dziwnych okolicznościach.
No to mieli to na tym wadochronie z piwem, że to tak wiadomo. No,
ale z przeszłości. A. Przecież ja jeździłem na festiwale, często byłem w Gdyni. Może ktoś ma jakieś takie śmieszne zdjęcie. Ostatnio mi kolega pokazał zdjęcie, jak miał 10 lat, no i jak ma 24, nie? A ja ten sam. to chciałbym, takie zdjęcia zbieram, bo one będą miały miejsce
takie
w książce.
Co ładnie wyszedłem na nich, po prostu.
Nie, ale takie, żeby był zabawny. No ja myślę, tyle zabawnych chwil przeżyłem w Gdyni w życiu. No i ktoś tam robił zdjęcia, więc to się może przydać do książki.
No to szukamy gdyńskiego pazura w takim razie. To proszę dawać znać. Powiedziałem coś o polowaniu, a pan odpowiedział, że już nie.
Nie, jak to już? Ja powiedziałem, że nie. Bez już. Czy poluje pan?
Tak.
Pytanie.
Nie. Ale polował pan.
Nie.
No jak nie, jak pan był w tym kole myśliwskim?
No to co?
Jak to co?
No ja miałem papiery myśliwskie.
No a po co?
Zdawałem egzaminy.
No tak, w miastu,
bo jestem myśliwym.
No i?
Ale który nie poluje.
To ciekawostka.
No co, co można? Nie mam swojej broni nawet. Myśliwskiej mam inną. Mam RKM, CKM, broń laserową, a nie mam broni myśliwskiej. Tak.
Jest, strach do lasu wyjść.
No, ja nie poluję, bo jakby nie złożyło się, żebym polował. Ja co roku płacę składki, zawsze z opóźnieniem. Bardzo przepraszam teraz Polski Związek Łowiecki, Daszbur, zwłaszcza cudowną panią, która zawsze mi przypomina, panie Pazura, znowu pan nie zapłacił składki. Kolego Pazura, tak się mówi.
No tak.
Ja jestem myśliwym niezrzeszonym i ja...
No dobra, ale po co?
Na wszelki wypadek. No, trzeba wiedzieć dużo o zwierzętach, jeżeli mieszka się na wsi. A ja mam działkę w buszu, można powiedzieć. Więc dobrze wiedzieć, jakie zwierzęta przychodzą, jakie można obserwować, jakie mają zwyczaje. No to my jesteśmy częścią przyrody, zapominamy o tym i to bardzo. Więc jakby myśliwy to nie jest morderca, który strzela do biednego zwierzaka, bo tak sobie taki niestety jest stereotyp myślenia o myśliwym, tylko myśliwym jest facet, który kocha przyrodę przede wszystkim. Facet lub kobieta, który kocha przyrodę, który ten odstrzał zwierzyny jest tylko elementem bycia myśliwym. No. I wcale nie dominującym. Ja jestem przykładem tego, że jestem myśliwym, który w życiu nie był na polowaniu. Naprawdę. No. A
myśliwy teoretyk.
Tak? Nie, ale chodzę na polowania z aparatem fotograficznym, wiesz, albo z dziećmi na spacer idziemy daleko, w las, albo
ale
w ten,
to naprawdę można bez płacenia składek. To taniej.
Ale ja uważam, że trzeba popierać, bo jednak myśliwi mają bardzo ważne zadanie. My przede wszystkim my nie myślimy o zwierzętach zimą, co się z nimi dzieje, a oni mają taki obowiązek, to wzięli go na siebie świadomie. I te zwierzęta muszą być zimą dokarmiane, leczone, musi być, jeżeli jest jakaś, nie wiem, choroba w lesie, to się wykłada odpowiednie trutki czy szczepionki w odpowiednich miejscach, trzeba widzieć gdzie.
No ale tego też pan pewnie nie robi.
ja nie robię, ale wiem, jak to się robi. Dlatego idąc po lesie, wiem, że na przykład nie wezmę tego do ręki, czyli nie będę wiedział, jak się zachować w danej okoliczności. Mhm. Jak się zachowa tak, nie inaczej zwierzyna wobec mnie, jakieś zwierzę, to też wiem dlaczego, czy jest chore, czy nie. To są bardzo ważne elementy, zwłaszcza jak się, mówię, mieszka na pustkowiu. Tak samo jak jako świadomy myśliwy będę reagował na psy, które chodzą watahami, psy wiejskie, nietrzymane na łańcuchach. I chodzące po wolności, jak to się mówi, one się dogadują w grupy i szczują zwierzynę, bo 3-4 psy potrafią zagonić kilka saren w ciągu jednego popołudnia dla żartu, dla sportu. To jest bardzo niebezpieczne. I to są rzeczy, nad którymi też dbają myśliwi, bo oni te psy odławiają i albo zanoszą do schroniska, albo szukają właścicieli w danej wsi. I cała jakby afera z tymi, że nie wolno trzymać psy na łańcuchach, to być może na łańcuchach nie, ale one muszą mieć swoje kojce, swoje miejsce, z którego mają monitorowane wyjście. Bo psy w grupach są bardzo dla leśnej, dzikiej zwierzyny niebezpieczne. Ja widziałem wiele zagryzionych przez psy dzikich zwierząt i to na mojej działce. Widok jest straszny. A wystarczy jeden strzał w górę, żeby te psy uciekły, bo się boją huku. Tylko tyle. Więcej nie potrzeba. Także wie pan, no, oczywiście jak w każdej profesji zdarzają się wypadki, zdarzają się ludzie nie na miejscu i nagłaśnianie takich ekscesów, czy takich tych, no, ono nie służy dobru myślistwa, ale jest to, wie pan, łowiectwo jest stare jak świat światem. Ludzie się organizowali w grupy i sobie to
ja wiem, ale byli czynni. A więcej jest takich jak pan, takich teoretycznych?
Ja myślę, że bardzo dużo. Ja wie pan co, jak ja z tym
a
kolegami...
A może to jest snobizm po prostu?
Nie, koledzy, wie pan, jak się mieszka na wsi, koledzy mówią tak, musisz być myśliwym. No. Musisz mieć strzelbę. No, właśnie, bo wiesz, nigdy nic nie wiadomo. Wie pan, jak świat pójdzie tak, jak pójdzie, kto wie, będziemy wszyscy emigrować z miast, bo będą ludzie się rozrywać ładunkami wybuchowymi, to jak pan sobie da radę w lesie? Jest pan Rambo, że pan sobie da radę z nożem albo ze sznurkiem?
Ale jakimi ładunkami
wybuchowymi? No jakimi, no. Według, pan, no to jest wypadkowa wielu rzeczy, no. Kiedyś, jakbyśmy byli w latach 70.
No.
I pan by mi powiedział, że wie, że World Trade Center runą, bo wpadnie w nich samolot, że ludzie będą się rozrywać w metrze, krzycząc Allah Akbar i będą ginąć ludzie. Jeżeli ludzie będą biegli sobie maraton w Bostonie i nagle ktoś się wywali w powietrze albo podłoży bombę, to by pan tak mi pokazał. W głowy pan się popukał. A świat jest taki jest. I teraz trzeba wyciągnąć wniosek. Co będzie, jak będzie. Może być tak, że czeka nas w przyszłości coś, czego nie przewidujemy, a mianowicie eksodus z wielkich miast, które będą wielkim zagrożeniem, bo to są skupiska ludzkie, na wieś, na łono przyrody, że ludzie znowu zaczną żyć w namiotach, w jaskiniach, wie pan, w jakichś szałasach. Z daleka od śmierci, wie pan, od śmiercionośnych miejsc. No, takie mogą się stać wielkie metropolie. Ja tylko mówię o czymś takim, że kiedyś może dojść do tego, że nagle znajdziemy się we dwóch w lesie i ja będę wiedział, jak się zachować, a pan nie. To tylko o to mi chodzi. Ja przeżyję w tym lesie, a pan nie.
Kończymy.
Dlaczego? Bo w mieście to łatwo przeżyć. Bierze pan portfel, idzie pan do sklepu i pan kupuje sobie jedzenie, a w lesie to nie jest takie proste. Nie, bo zje pan nie tą jagódkę już po panu, wie pan. To
no, po prostu epoka lodowcowa, no.
No ale skąd pan wie, że nie? My nie zmieniamy się w ogóle, ludzie. Mamy tyle samo dobra, ile zła w środku. Tylko źle wybieramy. I najczęściej wybieramy zło, które zaczyna dominować. Ja się tylko tego obawiam. Żeby ta szala nie poszła za daleko i żebyśmy nie wylądowali znowu w jaskini. No.
To mówiłem ja. Cezary Pazura.
Coś brdziłem?
No właśnie nie wiem.
Ja też nie wiem. Nie, bo to jest... Słuchajcie, co? No ale może powiedzą... Patrzcie, kiedyś myśleliśmy...
Wizjoner.
Kiedyś myśleliśmy, że jest szalony, a tu patrzcie, jak wykrakał. Dosyć z nim, koniec.
Nie, trzeba go zniszczyć. Dobra, do Gdyni pan jeszcze wpadnie?
Uwielbiam wpadać do Gdyni.
No, ale serialowo to jeszcze macie coś na planach, czyście się już tam nakręcili?
Oczywiście, jak my przyjeżdżamy do Gdyni, to wiadomo, że wariaci w mieście.
No dobra, to do zobaczenia w Gdyni w takim razie.
Do zobaczenia w Gdyni.
To była Gdynia Główna Osobista i Cezary Pazura.
Do widzenia.
Do widzenia.